Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, czcigodny księże kanoniku Dariuszu, proboszczu parafii i kustoszu tegoż sanktuarium, drogi księże kanoniku Marianie Wyszkowski, pierwszy proboszczu i budowniczy tej świątyni, czcigodni bracia kapłani i osoby życia konsekrowanego, kochani parafianie, mieszkańcy Bielska Podlaskiego oraz pielgrzymi i goście, szanowni delegaci ze wszystkich parafii naszej diecezji, przedstawiciele władz publicznych wszystkich szczebli, drodzy telewidzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja i Katolickiego Radia Podlasie oraz przedstawiciele środków społecznej komunikacji. Dzisiaj dzień radosny. Ustanowione diecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego wpisuje się w duchowy rozwój naszej wspólnoty diecezjalnej, która obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swego istnienia. Wspominamy z wdzięcznością świętego Jana Pawła II, który ustanowił diecezję drohiczyńską 5 czerwca 1991 roku. Zręby jej, tej diecezji, budował biskup Władysław Jędruszuk wraz z biskupem pomocniczym Janem Chrapkiem, zaś obecny, w pełni rozwinięty jej kształt zawdzięczamy księdzu biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi, który przez prawie 20 lat gorliwie i owocnie pasterzował w tej diecezjalnej wspólnocie. Pragnę gorąco podziękować Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Antoniemu, mojemu poprzednikowi, a na jego ręce wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim za ukształtowanie i rozwój naszej wspólnoty diecezjalnej. Wyrażam uznanie i wdzięczność księdzu Marianowi Wyszkowskiemu i księdzu Dariuszowi Kujawie oraz parafianom za przygotowanie świątyni dla ustanowienia diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tutaj ktoś mi napisał, że małe oklaski się należą. Księdza biskupa Antoniego wszyscy znają, księdza kustosza też, ale poprosimy, żeby pokazał się nam ksiądz kanonik Marian Wyszkowski, budowniczy parafii. Ale jak zauważyliście, tak młodo wygląda jak kustosz. Oczywiście zasługa jest duża też mieszkańców Bielska Podlaskiego, jak również dekanatu bielskiego w powstaniu tego sanktuarium. Bracia i siostry, usłyszeliśmy przed chwilą słowa proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. mocne słowa Boga dotyczące losu zatwardziałych grzeszników potwierdza opis piekła przedstawionego przez świętą Faustynę. Cytuję: dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam, pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga. Drugie, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecie, nigdy się już ten los nie zmieni. Czwarta męka, to ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to straszna męka. Jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta męka, jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący. A chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze. I widzą wszystko, zło innych i swoje. Szósta męka, jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódma męka, jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Koniec cytatu. Piekło na szczęście nie jest jedyną perspektywą losu człowieka. Tak pisze prorok. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. W codziennym życiu ziemskim poznajemy nie tylko dobro, ale i zło. Sprawdza się zapowiedź Chrystusa, który odsłania zdradziecką złość ludzką skierowaną przeciw Bogu i jego wyznawcom. Pojawią się fałszywi prorocy, którzy w imieniu Jezusa przemawiać będą. Mówi Jezus: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Tacy ludzie i ich dzieła skazani są na zagładę. Przyjdzie czas, mówi Chrystus, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Jezus nie ukrywa przed uczniami, że z powodu jego imienia spotka ich prześladowanie. Wlec was będą, powie Chrystus, przed królów i namiestników, a wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. Dzisiejsza niedziela, która jest dniem solidarności z Kościołem prześladowanym, potwierdza prawdziwość tych słów. Pytamy zatem, czy warto trwać przy Jezusie, skoro czeka nas prześladowanie? Czy nie lepiej posłuchać takich proroków, którzy zachęcają nas wytartymi już sloganami: rób co chcesz i hulaj, dusza, piekła nie ma. Albo też usprawiedliwiają, a nawet propagują ludobójcze ideologie, prawa i systemy, których tragiczne skutki upamiętnia znajdujące się na tutejszym cmentarzu parafialnym mauzoleum z napisem "Ofiarom barbarzyństwa" oraz odlana z brązu pieta postawiona przy tej świątyni. Zatem ten, kto idzie za głosem fałszywych proroków, przyjmuje styl życia mieszkańców Sodomy i Gomory, nie zaś styl uczniów Jezusa Chrystusa, tego, który tworzy z nas ludzi miłosierdzia, a nie nienawiści. Dlatego wołamy do Boga: od życia podłego, od śmierci taniej i od lichych proroków zachowaj nas, Panie. Bracia i siostry, misja Jezusa, który zaprasza, by pójść za Nim, polega nie na walce z grzesznikiem, lecz na walce z jego grzechami. Chrystus na krzyżu walczy o grzesznika, by ten nie zginął, ale miał życie wieczne. Ponieważ życie po śmierci zależy od życia na ziemi, dlatego też wybór stylu życia, dokonany przez nas na ziemi, ma swoje konsekwencje w wieczności. Zatwardziali grzesznicy, pisze święta Faustyna, oprócz cierpienia, którego doznają wszyscy potępieni, przeżywają, cytuję, męki zmysłów. Każda dusza, czym zgrzeszyła, tym jest dręczona. Doświadczenie pokazuje, że zarówno wielkim, jak i małym tego świata grozi chciwość, próżność i pycha. One to niszczą życie duchowe ludzi. Rzuca się to mocnym cieniem na życie społeczne, w rodzinie, w parafii, w gminie, w państwie i na świecie. W ten sposób osłabia się autorytet Boga, autorytet ludzi, ważność i wartość zasad moralnych, skuteczność prawa oraz powaga instytucji. I w konsekwencji w miejsce odpowiedzialnej służby drugiemu następuje bądź samowola władzy, dyktatura, bądź władza samowoli, anarchia. Winę za niesprawiedliwość społeczną, za pogardę okazywaną Bogu i ludziom ponoszą nie tylko ci, którzy pełnią władzę, ale i ci, którzy tej władzy podlegają. Cytuję siostrę Faustynę. Niech zatem grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez całą wieczność. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. Opis sądu Bożego i kary, która spotyka zatwardziałych grzeszników oraz piekło opisane przez świętą Faustynę, zioną grozą i budzą przerażenie. Chrystus posłany przez Ojca, który umiłował świat, utożsamił się z każdym człowiekiem, włącznie z tym najmniejszym. Dlatego osąd każdego z nas zależy przede wszystkim od tego, jak zachowujemy się wobec Boga i postępujemy z drugim człowiekiem. Chrystus mówi, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. W książce pod tytułem Powieść minionych lat opisana jest historia Włodzimierza księcia Rusi, który nim przyjął chrzest w 1988 roku, wysłuchał greckiego misjonarza. Ten, wyjaśniając księciu chrześcijaństwo, pokazał mu namalowany na płótnie obraz sądu Bożego. Po prawicy znajdowali się sprawiedliwi, idący z radością do raju, po lewicy zaś grzesznicy idący na mękę. Włodzimierz, widząc tę scenę, głęboko westchnął i rzekł: dobrze jest tym po prawicy, biada zaś tym po lewicy. Misjonarz odparł: jeśli chcesz po prawicy ze sprawiedliwymi stanąć, to przyjmij chrzest. Każdy z nas rozumie wymowę własnego chrztu świętego i chrztu Polski z roku 966. W momencie chrztu przyjętego w imię Trójcy Przenajświętszej zaczyna się nowe życie w Chrystusie, który zbawia nas, ale nie bez naszego udziału. Naszym udziałem w życiu ziemskim jest postawa wierności woli Bożej, w której harmonijnie już tutaj przenikają się doczesność i wieczność. Bracia i siostry, znajdujemy się przed obrazem Jezusa Miłosiernego. W nowo ustanowionym diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. Widzimy wizerunek Jezusa, który ogarnia nas swoim miłosiernym spojrzeniem. W świetle wiary odnajdujemy żywą postać Chrystusa, który objawił się siostrze Faustynie. Pisze tak siostra: wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w białą szatę. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy najpierw, a potem na całym świecie. Jezus Miłosierny wyraża swoje pragnienie, aby był czczony ten obraz w kaplicy i na całym świecie. Dzięki wierze i posłudze pasterzy tej parafii oraz dzięki wiernym Jezus Miłosierny był i jest czczony w tej świątyni. W dniu dzisiejszym, na zakończenie roku miłosierdzia, to miejsce zostało podniesione do rangi sanktuarium diecezjalnego, aby wraz z sanktuarium w Sokołowie Podlaskim stać się źródłem łaski dla parafian i pielgrzymów z naszej diecezji i ze świata. Mamy nadzieję, że te miejsca modlitwy do Boga Miłosiernego przyczynią się do wypełnienia przesłania zapisanego przez świętą siostrę Faustynę. Cytuję: gdy się modliłam za Polskę, usłyszałem te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Tak, Panie, chcemy uczestniczyć w tej misji. W dniu ustanowienia sanktuarium w Bielsku Podlaskim delegacja z każdej parafii naszej diecezji otrzyma dzisiaj kopię obrazu Jezusa Miłosiernego. Aktowi wręczenia obrazu towarzyszy myśl, aby Jezus Miłosierny nawiedził każdy dom i każdą rodzinę w naszej diecezji. Bardzo proszę, aby ksiądz proboszcz każdej parafii, mając na względzie dobro duszpasterskie swoich parafian i własne, określił stosowny czas i sposób nawiedzenia obrazu. Powinno to być wyjątkowe i niezwykłe spotkanie osobiste z Jezusem Miłosiernym w towarzystwie rodziny, osób najbliższych i tych, którzy często z konieczności od dłuższego czasu przebywają poza domem. Pozwoli ono na umocnienie jedności z Bogiem i bliskimi, zarówno żyjącymi, jak i zmarłymi, oraz pomnoży dobro. Bardzo też proszę czcigodnych księży, osoby życia konsekrowanego oraz was, kochani diecezjanie, o przyjęcie do swoich domów i serc niezwykłego gościa, który mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Pozwólmy, by sam Jezus głosił i wnosił miłosierdzie do naszych domów, by jednoczył zwaśnionych, a słabych i chorych umacniał. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy głosie rogu. Na oczach Pana Króla się radujcie. te radosne słowa słyszane podczas liturgii psalmu, otulone brzmieniem wyświęconych dziś organów, zachęcają nas, byśmy wyśpiewując miłosierdzie Boga, mogli jeszcze uroczyściej chwalić naszego Pana i Króla. Bo jak napisał Andersen, gdy słowa zawodzą, mówi muzyka. Jednak, mimo tego, że muzyka staje się według słów psalmu 33 wspaniałym znakiem pieśni nowej, to z kolei pieśń nowa, według świętego Augustyna, brzmi wtedy pięknie i w pełnej symfonii, kiedy dobrze żyjemy i wypełniamy Boże przykazania, na tle których tak naprawdę muzyka milknie, a słowa bledną. Bracia i siostry, rok jubileuszowy ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka dobiega końca, ale miłosierdzie Boże pozostaje. Dlatego przywołuję Ducha Świętego i modlę się wraz z wami za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, patronki naszej diecezji, do Jezusa Miłosiernego, aby Ten, który pełni wolę Boga Ojca, wniósł do naszych domów i serc pojednanie, radość, miłość, świętość oraz nadzieję zbawienia wiecznego. Amen.